Teraz chciałam porozmawiać o Fundacji Prosto Serca, bo to też panów inicjatywa. Dlaczego ona powstała? Jakim zadaniom ma służyć?
Panie doktor, to jest nawiązanie do tego, co mówiliśmy przed chwilą. Ta fundacja powstała z inicjatywy środowiska akademicko-lekarskiego, które jest związane z kierunkiem lekarskim, a w przyszłości wydziałem lekarskim naszego uniwersytetu. Członkami, założycielami fundacji jest pani profesor, pani prorektor Wiesława Piątkowska-Stepaniak, pani docent Beata Łabus-Roszak, aktualnie kierownik oddziału neurologii w Szpitalu Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym, pan profesor Marek Gierlotka, moja skromna osoba, ale także osoba, która potencjalnie nie jest związana z medycyną ani z nauką, ale za to nas bardzo wspiera pan prezes Andrzej Balcerek, który jest taką jakby osią biznesową naszego przedsięwzięcia. Nasza fundacja chciałaby tutaj stworzyć pewne trzy płaszczyzny. Płaszczyznę taką czysto naukową, i dlatego jesteśmy my kardiolodzy i z nami neurolog, płaszczyznę intelektualnego wsparcia, jakim jest uniwersytet w osobie pani profesor, pani prorektor. No i też wsparcie ze strony biznesu, bo to ono będzie nam tutaj potrzebne. Mówi się aktualnie o tak zwanej społecznej odpowiedzialności ludzi biznesu. To wspominaliśmy, zdrowy pracownik, pracownik przebadany na czynniki ryzyka, to osoba, która przyjdzie rano do pracy, nie weźmie zwolnienia, będzie aktywna. Fundacja chce w możliwie najszerszym zakresie wspomagać walkę z chorobami układu krążenia. Pomimo znacznego rozwoju medycyny, choroby układu krążenia nadal stanowią tą przyczynę większości zgonów w populacji naszego kraju. Nie inaczej jest niestety w naszym regionie. Coraz więcej młodszych Opolan choruje na zawał, na udar mózgu i tylko walka z wszystkimi czynnikami ryzyka, równocześnie wszystkimi, pozwoli nam to, aby Opolanie żyli po prostu dłużej i w lepszym komforcie życia. Jednym zdaniem można to spuentować: ten, który wie najwięcej, żyje najdłużej.
Myślę, że i media by się tutaj przydało.
Jak najbardziej, oczywiście. Liczymy też na życzliwość mediów. Chcemy prowadzić badania przesiewowe, badania profilaktyczne, informować społeczeństwo o współczesnych metodach leczenia chorób układu krążenia, że zawał i udar mózgu to nie wyrok na całe życie, ale też chcemy również sięgać, tworzyć pomoc merytoryczną i finansową w realizacji badań naukowych w zakresie kardiologii i neurologii, a także chcemy umożliwić młodym lekarzom rozwój zawodowy. W tej chwili staże w renomowanych ośrodkach, czy polskich, czy zagranicznych, ale także chociażby zakup wysokiej jakości, wysokiej klasy publikacji zagranicznych, to są spore wydatki i chcemy, aby fundusze zgromadzone przez fundację umożliwiły naszym lekarzom skorzystanie z tego typu formy szkolenia.
No, czyli jednym słowem, tak jak Piotr mówi, chcemy wzmocnić obie nogi, które są kluczowe do tego, żeby było zdrowe społeczeństwo, żeby mniej osób chorowało i żeby byli lepiej leczeni. Lekarze zagonieni tak naprawdę w codziennej pracy przede wszystkim zajmują się leczeniem, jak już ktoś zachoruje, tak? I my chcielibyśmy jako fundacja poprzez jej strukturę, poprzez jej możliwości przesunąć troszkę lekarską wiedzę i zaangażowanie również w stronę profilaktyki. Bo my nigdy na to nie mamy tak naprawdę czasu, a też nie mamy środków organizacyjnych do tego, żeby się na tym porządnie zająć.
Bo w zasadzie ta profilaktyka, mi się wydaje, to istnieje głównie w mediach. O niej się mówi.
Dokładnie.
Natomiast gorzej jest z realizacją tego.
Bo tutaj skierujemy się do potencjalnie zdrowych ludzi, tak? Zdrowi ludzie nie chodzą do poradni kardiologicznej, zdrowi ludzie, jeżeli tylko nie muszą, nie chodzą do lekarzy POZ, żeby zdążyć przed. No, to wymaga zaangażowania mediów, to wymaga stworzenia pewnego planu, pewnych działań, pewnych projektów. Samo się to nie zrobi. Żeby zdrowy człowiek zagoniony codziennym, że tak powiem, bieganiem za wszystkim, znalazł czas na to, żeby jednak zadbać o siebie. Możemy mówić, ale dajmy mu już coś konkretnego, tak? Przyjdź tu, przyjdź do nas, nie wiem, zrobimy jakąś akcję mniejszą, większą, skierowaną do na przykład młodszych kobiet, skierowaną do biznesmenów, skierowaną do nawet do dzieci w szkole, bo profilaktyka się powinna zacząć już przecież już wtedy. Ja nie mówię, że tego się nie robi, ale rzadko kiedy robią to kardiolodzy.
Też mamy miejsce, aby fundacja zaczęła działać również w szkołach u dzieci młodszych. Proszę pamiętać, że mamy największą dynamikę wzrostu otyłości wśród dzieci w Europie.
11-12 lat.
To jest prosta droga do tego,
tak,
żeby
wyprzedzamy wszystkich Europejczyków.
Za kilka lat te obecne dzieci, czy młodzi dorośli, zachorowali na nadciśnienie, na choroby układu krążenia. Kilka tygodni temu ukazała się tutaj nasza wspólna praca na łamach Wiadomości Lekarskich, która prognozuje, jak będziemy chorowali na niewydolność serca do 2050 roku.
Co mówi ta praca?
Okazuje się, pani redaktor, że zachorują częściej osoby, które obecnie są młodymi dorosłymi. To są osoby około 18-20-letnie. W 2050 roku one będą, dynamika zachorowania wśród tej grupy osób będzie wyższa niż osób powyżej 60 roku życia. A więc to oznacza, że już musimy teraz zacząć walczyć z czynnikiem ryzyka.
Ale to właśnie ze względu na nadwagę, na brak ruchliwości?
Trudno nam w tej chwili ocenić. Prawdopodobnie
nie. Razem.
Wszystkie czynniki musimy, dlatego Europejskie Towarzystwo w swoich zasadach prewencji mówi o tym, że nie możemy sobie wybrać jednego czynnika ryzyka. Musimy walczyć z wszystkimi równocześnie.
No to macie ręce pełne roboty.
Jak najbardziej.
Mamy.
Jak najbardziej. Proszę też pamiętać, panie doktor, o tak zwanej profilaktyce wtórnej. Pacjent, tak jak pan profesor wspominał, który trafił z zawałem, został szybko udrożniony, właściwie nie ma poczucia choroby, on za 2-3 dni pójdzie do domu, może pójdzie na jakąś rehabilitację, za miesiąc wróci do pracy, on zapomni o tym. A to jest osoba, która jest najbardziej narażona na ponowny incydent. Czy też sercowy, czy też mózgowy. W związku z tym musimy walczyć. Ta profilaktyka u niego też jest niezwykle ważna. Mamy w tej chwili w naszym szpitalu system opieki po zawale, tak zwany KOS-zawał, czyli opieka skoordynowana. I widać, jak wiele jeszcze jest do zrobienia wśród pacjentów. Oni przychodzą, oni dopiero tam na miejscu, już poza szpitalem, poza oddziałem, gdzie są rehabilitowani, mają porady z zakresu dietetyki, z walki z czynnikami ryzyka. Osoby rzucają palenie, ale one muszą o tym wiedzieć. A my niestety, pracując zagonieni na oddziale, nie mam na to czasu.
Ja muszę powiedzieć, że właśnie ten KOS-zawał, czyli profilaktyka po zawale, którą półtora roku temu zorganizował Piotr, no jest czymś, czym możemy się pochwalić w Polsce. O tym się mówi, że w Opolu opieka pozawałowa jest prowadzona, można powiedzieć, wzorowo na tle nie tylko innych miejsc, ale województw.
W ogóle ostatnio kardiologia ma na swoim koncie sporo sukcesów.
Tak, oczywiście.
5 kwietnia opolska kardiologia obchodzić będzie 20-lecie 24-godzinnego dyżuru umożliwiającego inwazyjne leczenie zawału serca. Ten dostęp do całodobowego, nowoczesnego leczenia był przełomem w leczeniu zawału serca. Czy, panie doktorze, tu zwracam się do doktora Piotra Fezeta, statystyki to potwierdzają, że faktycznie był to przełom na Opolszczyźnie?
Tak, zdecydowanie. Ten system, który został stworzony pod kierunkiem pana doktora Pluty w roku 1999, od 1 lutego ten system de facto ruszył, no zapewnił mieszkańcom Opolszczyzny dostęp do najwyższego jakości usług, jeśli chodzi o leczenie zawału serca. To była najnowocześniejsza metoda leczenia. Byliśmy jednym z pierwszych ośrodków w kraju.
Świetnie to pamiętam.
Drugim, trzecim, który zapewnił pacjentom 24-godzinny dyżur zawałowy. Wtedy początki były trudne. Nie ukrywam, że zaczynaliśmy w trójkę. Tutaj ważną rolę odegrał pan dr Andrzej Wester, kierownik pracowni hemodynamiki, który nas nauczył i zorganizował tą pracownię. A tak naprawdę zaczynaliśmy w trójkę z pan dr Andrzej Wester, moja skromna osoba, i pan dr Krzysztof Krawczyk. To było nas wtedy trzech i tych dyżurów było bardzo dużo, po 10-11.
No tak,
ale
bo karetki przywoziły z całego województwa.
Kolejnym przełomem było stworzenie pewnej strategii dla województwa, której autorem był pan dr Władysław Pluta i nasz kolega, pan dr Grzegorz Dzik, która została opublikowana bodajże w 2000 roku. Tą strategią zostali zapoznani ordynatorzy oddziałów wewnętrznych w województwie i wtedy już rzeczywiście ta lawina ruszyła, bo wtedy już było wiadomo, pan dr Władysław Pluta jako konsultant wojewódzki, jakby mówiąc kolokwialnie, nakazał to, aby taki pacjent był optymalnie leczony. Nawet karetki zaczęły tych chorych zwozić do nas. Jak pamiętam, nasze rekordy dyżurowe to 11-13 zawołów za dyżur. A więc teraz oczywiście z więcej ośrodków hemodynamicznych tak to powinno wyglądać, ale wtedy zaczynaliśmy tak naprawdę w kilka osób.
Proszę powiedzieć, czy to nadal tak funkcjonuje w takiej formie? Czy to ewoluowało i przybrało inny kształt?
No, w zasadniczej formie to się niewiele zmieniło, bo cel jest jeden, żeby jak najszybciej dotrzeć do pracowni hemodynamiki. Czym tych hemodynamik jest więcej, czyli bliżej przy pacjencie, tym można to zrobić szybciej. Mamy pewne usprawnienia. Usprawniamy sobie pracę, przesyłając zdalnie EKG przez sieć telefonów komórkowych bezpośrednio do pracowni hemodynamicznej, żeby ta pracownia już wiedziała, że jedzie pacjent, dla którego trzeba być może wstrzymać zabieg, zaczekać z wolnym stołem, dla którego trzeba się przygotować, żeby jak najszybciej mu ten zawał przerywać. Dzięki temu, że powstało, teraz jest około 150 pracowni w całej Polsce, praktycznie nie ma pacjenta, który nie jest w stanie trafić do pracowni hemodynamiki, w związku z czym świadomość i ludzi, wszystkich, którzy niestety zachorowują na zawał, jak i całe całego systemu, całej ochrony zdrowia jest taki, że po prostu jeżeli mam pacjenta, którego widzę, że dostaje zawału, to ja muszę zrobić wszystko, żeby on jednak szybciej dotarł. Tu nie ma jakiejś taryfy ulgowej, więc czy to się dzieje w domu pacjenta i jest wezwana karetka, która bezwzględnie jak najszybciej tam jedzie, czy to się dzieje na przykład w gabinecie lekarza, tak, to on wie, że on nie ma co zwlekać, tylko działać jak najszybciej.
Czy farmakologia też nadąża za tym rozwojem?
No zdecydowanie tak. Mamy do dyspozycji nowoczesne leki przeciwpłytkowe, te, które są osią oprócz aspiryny leczenia zawału serca. Można tylko wyrazić żal, że te nowoczesne leki nie są refundowane w naszym kraju. Przede wszystkim rozwój technologii w kardiologii inwazyjnej jest olbrzymi. Na początku to był zwykły balon, później był stent, który montowano na tym balonie. Teraz mamy idealne stenty, stenty uwalniające lekarstwo. Mamy dla każdego pacjenta właściwie dedykowany stent, bo to w zależności od tego, jakie są jego potrzeby, ale generalnie jesteśmy w stanie zapewnić bardzo opiekę na bardzo wysokim poziomie. To rozwój i technologii, ale też farmakoterapii. Fundacja postanowiła to uhonorować ludzi, którzy przez te 20 lat tworzyli ten dyżur zawołowy i po prostu uczestniczyli w nim, na czele z naszym szefem, byłym szefem, panem doktorem Władysławem Plutą, bo po prostu tak ludziom się to należy, to dzięki tym ludziom, dzięki tej strukturze, która powstała, no wielu Opolan po prostu żyje dłużej, jeszcze do dzisiaj. I całe szczęście.
I to nie chodzi o to, żeby być pierwszym, drugim, trzecim, tylko żeby nie zwlekać. Jak tylko możemy wprowadzać nową metodę, możemy wprowadzać nową technikę, to powinniśmy to robić. My też teraz staramy się nadążać za najlepszymi i jak tylko możemy, wprowadzamy nowe techniki. Wtedy pan doktor Pluta był jednym z pierwszych, który nadążył za Zabrzem. Zabrze zaczęło ponad 30 lat temu. Ja w tym czasie też patrzyłem z perspektywy Zabrza na Opole i pamiętam, kiedy przestały do nas, do Zabrza, tak? Wtedy, tak mogłem powiedzieć, przyjeżdżać zawały z Opola. I chodzi o to, żeby nie czekać i wdrażać wszystkie nowe, dostępne metody jak najszybciej. I za to chcieliśmy podziękować całemu zespołowi, panu doktorowi Plucie, bo kolejne ośrodki w Polsce, no, zwlekały troszkę dłużej z tą decyzją.
Czy opolska kardiologia w związku z tym, że stała się szpitalem klinicznym, uniwersyteckim, stoi przed szansą dalszego rozwoju? I czy obecność pana profesora to zwiastuje?
No ja mam taką nadzieję. Różnica pomiędzy oddziałem a kliniką kardiologii sprowadza się do dwóch aspektów. Edukacji szeroko rozumianej, akademickiej, czyli studentów medycyny i rozwinięcia w większym stopniu niż to się dzieje zwykle w nieakademickich ośrodkach, badań naukowych, projektów, grantów, które w pewnym sensie pozwalają nam na rozwój naszej polskiej i często światowej medycyny. A pani pyta, czy to poprawi jakość na przykład leczenia? Otóż tak, dlatego że ośrodki akademickie, umówmy się, przyciągają lepszych, młodych lekarzy, którzy chcą zrobić karierę naukową. Co więcej, otworzenie kierunku lekarskiego w Opolu spowoduje, że za 4 lata absolwenci opuszczający naszą uczelnię będą jak gdyby wychowani przez nas w naszej strukturze Uniwersytetu Kierunku Lekarskiego, naszego szpitala klinicznego, czy też naszej kliniki kardiologii. Na pewno więcej z nich zdecyduje się zostać i dalej pracować z nami w Opolu, a nie na przykład zostać na tej samej zasadzie w Krakowie, jeżeli studiowali w Krakowie, czy we Wrocławiu, jeżeli studiowali we Wrocławiu. Więc liczymy na to, że w perspektywie kilku następnych lat młoda kadra medyczna opolszczyzny zacznie się budować i będzie coraz mocniejsza. I to wpłynie na pewno bezpośrednio na poprawę zdrowia społeczeństwa.
Macie rezydentów?
No nie ma dużo rezydentów. Na tą chwilę obecną kardiologia przestała być modną, tak mówiąc.
Nie jest atrakcyjna.
Nie wiem dlaczego.
Młodzi lekarze dokonują swoich wyborów też patrząc w perspektywie, jak ma wyglądać ich życie. Oni też mają swoje potrzeby, chcą założyć rodzinę, chcą mieć z tego jakiś tam dochód, powiedzmy, prostym językiem.
I kardiologia... A o Judymie chyba nie czytali.
Nie czytali nawet, chyba już się w szkole chyba Judyma nie czyta. Wydaje się, że sytuacja też nie jest do końca idealna. No nie może być tak, że ten lekarz, który pracuje w szpitalu, no, zarabia zdecydowanie mniej niż ten, który pracuje poza szpitalem, bo to my leczymy tych najtrudniejszych chorych. A kardiologia stała się bardzo trudną dziedziną, która niestety wymaga bardzo często i wysiłku nie tylko intelektualnego, ale po prostu wręcz fizycznego. I młodzi ludzie nie są zachęcani do tego, aby tą kardiologię otwierać.
No, młodzi ludzie chcieliby na kardiologii zarabiać tyle, ile mogą teraz zarobić w POZ-ach. Ale to nie chodzi o to, żeby komuś zabierać, tylko po prostu trzeba dołożyć lekarzom, którzy chcą ratować ludzkie życie w szpitalach.
Warto tutaj popatrzeć na naszych sąsiadów zachodnich, gdzie jest to rozwiązane. Jeden etat, ale odpowiednio finansowany i wtedy
można się skoncentrować.
Wtedy można się skoncentrować
na
doskonaleniu w pracy w szpitalu, tak? Można wtedy mieć czas na jakieś działanie naukowe, można uczyć studentów, można zajmować się profilaktyką chorób sercowo-naczyniowych, tak? Kiedy ten młody lekarz ma się zajmować profilaktyką, edukować społeczeństwo, od kiedy wychodząc ze szpitala biegnie do kolejnego razu, drugiej czy trzeciej.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję również pani, dziękujemy państwu.